Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.
A z nami goście Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego w studio i Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności za pośrednictwem Skype'a. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
A zaczniemy od energetyki, bo to obecnie najbardziej, powiedziałabym, elektryzujący temat w całej Unii Europejskiej i nie tylko. Skokowe wzrosty cen energii grożą hekatombą, falą bankructw firm, wzrostem bezrobocia, ostrzega dziś dziennik Gazeta Prawna. A w naszym kraju szef Solidarności Piotr Duda postuluje pilne spotkanie z premierem na temat pomocy dla firm energochłonnych. Stwierdził, że ceny energii elektrycznej i gazu nie są rynkowe, a spekulacyjne. To samo jeśli chodzi o emisję CO2. No i zaznaczył, że wzrost kosztów jest tak duży, że produkcja w wielu branżach przestaje być opłacalna. A jeśli przestaje być opłacalna, to właśnie czy rynek pracy panów zdaniem jest zagrożony w tych firmach energochłonnych? No i co można zrobić na poziomie polskim, europejskim, aby to zmienić? Zanim, o, już Marek Lewandowski.
Zanim rynek pracy, to najpierw porozmawiajmy o energii, bo to nie tyle chodzi o samą energię, co jej koszty, a jeżeli firma ma 50-70% w kosztach funkcjonowania firmy, to są koszty energii, to wzrost o 200-300%, a w niektórych przypadkach mamy z tym do czynienia, powoduje, że taka firma nie ma najmniejszej możliwości funkcjonowania, już nie mówię o konkurowaniu, ale nawet funkcjonowania na rynku. I są branże, na przykład huty, aluminium czy ołów, cynk, gdzie giełdy dosyć ściśle określają wartości tych produktów, nie są w stanie przy takiej energii funkcjonować. I teraz cały problem polega na tym, że to nie tylko jest wynikiem wzrostu na rynkach cen ropy, gazu, ale także jest to skutek polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Musimy to uparcie przy każdej okazji powiadać, że to szaleństwo klimatystów unijnych, te wszystkie systemy dopłat, ETS, te programy Zielonego Ładu czy ten 455, to wszystko skutkuje tym, że ceny energii nawet bez wojny poszybowały bardzo dużo, a wojna, jak w wielu dziedzinach, obnażyła strukturalne problemy poszczególnych branż, w tym właśnie branży energetycznej. I dzisiaj albo uratujemy, spowodujemy, żeby ten główny koszt energii dla firm energochłonnych był niższy poprzez dopłaty czy wsparcie, albo one zbankrutują i wtedy ten skutek, o którym pani redaktor mówi, a więc rynku pracy, będzie oczywisty i to będzie niosło za sobą też problemy. Aha, i jeszcze jedna rzecz na koniec, żebyśmy o tym nie zapomnieli. My jako Polska, polski rząd pod tym wszystkim się podpisał. To nie jest tak, że 455, przepraszam, ciągle się mylę, ale nie zamierzam się uczyć tego projektu. Tam jest podpis polskiego rządu. Pod ETS-ami jest podpis polskiego rządu. Pod wszystkimi tymi unijnymi programami Zielonego Ładu są podpisy polskiego rządu. Ostrzegaliśmy przed tym, że to będzie miało dramatyczne skutki dla polskiej gospodarki.
Pod ETS-ami są podpisy polskiego rządu, natomiast jak to był w ten system wprowadzany pod koniec jeszcze poprzedniej dekady, nie teraz 5 lat temu, tylko 15 lat temu, były ostrzeżenia, spekulowano, że to bardzo mocno uderzy w nasz przemysł, no ale najpierw rząd Donalda Tuska, potem rząd Ewy Kopacz nie zaskarżał tego, rząd Ewy Kopacz to już w zasadzie nie mógł tego ustalać. To była odpowiedzialność rządu Donalda Tuska i to trzeba jasno powiedzieć. Tutaj są dwie kwestie co najmniej. Pierwsza kwestia jest taka, że Polska zawsze wychodziła obronną ręką z kryzysów gospodarczych, dlatego że mamy względnie mocny przemysł. My oczywiście nie jesteśmy państwem tak uprzemysłowionym jak na przykład Niemcy, natomiast na tle innych państw w Europie ta sytuacja, liczba firm produkcyjnych, liczba firm przemysłowych jest względnie duża, poziom zatrudnienia w tych firmach jest względnie duży w stosunku do całości gospodarki. Natomiast w tej chwili to jest ogromne zagrożenie. To, o czym mówił mój przedmówca, właśnie te firmy produkcyjne, i tu nie chodzi tylko, huta aluminium to jest przykład skrajny, natomiast wiele firm produkujących różne rzeczy od mebli po różne konstrukcje stalowe i tak dalej, i tak dalej. To jest działalność energochłonna i to jest działalność, która dzisiaj jest bardzo mocno zagrożona właśnie z powodu kryzysu energetycznego, z powodu cen energii i rzeczywiście trzeba próbować nie tylko ratować te firmy, to jest oczywiste, ale trzeba się zastanowić, jaką dalej prowadzić politykę energetyczną, tak żeby te firmy no, nie balansowały na skraju bankructwa, bo to, że się uda coś tam o pół roku przedłużyć czy o rok jakoś uratować tej nadchodzącej ciężkiej zimy, to jest jedno. Natomiast pytanie jest takie, czy będziemy potrafili wypracować taką metodę, żeby jednak to, co się dzieje na rynku energii w dłuższej perspektywie mogło na przykład wzmacniać nasze firmy, a nie je osłabiać. To jest punkt pierwszy. Punkt drugi, bardzo charakterystyczny i ja przepraszam, ja nie lubię polityki, ale trzeba to jasno powiedzieć. Sytuacja z polityką klimatyczno-energetyczną w Europie jest taka, że Komisja Europejska narzuca jakieś standardy, próbuje wprowadzać jakieś zasady, wprowadza różne projekty, ale jak trwoga, to do rządów narodowych, tak? To znaczy, proszę zauważyć, że w obecnej chwili to rządy narodowe, rząd polski, ale też akurat rząd niemiecki, rząd francuski, inne rządy próbują ratować sytuację swoich firm, swoich gospodarek, a Komisja Europejska tak jakby była ponad tym. Ludzie, którzy wprowadzają zasady, którzy wymyślili system ETS, ten system jest zresztą wypaczony, bo certyfikaty na emisje CO2 podlegają
spekulacyjnym
cenom, to jest normalna spekulacja. Ci ludzie nie robią teraz nic i wszystko zostało ponownie zrzucone na państwa narodowe. I to jest charakterystyczne. Wymogi, idee i teorie Komisja Europejska, a jak trwoga, to do rządów narodowych. I tutaj rzeczywiście my powinniśmy zastanowić się, czy zawieszać, czy walczyć o zawieszenie systemu tego handlu prawami do emisji, czy w inny sposób próbować coś zrobić. Natomiast powiedzmy szczerze, no żeby przebudować energetykę, to kilka miesięcy, czy pół roku, czy rok, to jest po prostu za mało.
No, tu dochodzi jeszcze jeden element, pani redaktor.
Proszę.
Tu trochę to uprzedził, ale warto jednak to powtórzyć, że te decyzje Komisji Europejskiej, one będą też tu konieczne, bo wsparcie firm energochłonnych to będzie pomoc publiczna, która musi być notyfikowana. I myślę, że Komisja Europejska też tutaj będzie mocno mieszać i się przeciwstawiać. Ale nie widać woli po stronie Komisji Europejskiej zmian, ani odejścia, ani zawieszenia tych ETS-ów na przykład, ani odejścia od niektórych polityk klimatycznych, które zostały właśnie narzucone. Obawiam się, że jedyną drogą to trzeba szukać sojuszników w krajach unijnych i po prostu zrywać czy te umowy dotyczące ETS-ów. Nie można tego zrobić samemu. Polska nie powinna się pakować w to sama, bo już i tak mamy bardzo pod górkę, jeżeli chodzi o unijne instytucje. Ale powinniśmy szukać sojuszników tych krajów, które są tym równie jak my zainteresowane i po prostu samemu podejmować decyzje, bo Komisja Europejska, obawiam się, tego nie zrobi.
I tu jest jeszcze jeden wątek. Teraz wyjdźmy na chwilę poza Europę. Widać takie zaniepokojenie czy różne działania na całym świecie, bo my tu mówimy przede wszystkim o Komisji Europejskiej, ale już spójrzmy na kraj, który skorzystał z Brexitu, czyli Wielką Brytanię. Wczoraj był taki dość straszny happening, że Brytyjczycy palili rachunki za energię, które dostali w ostatnim czasie, które były znacząco większe. Dane statystyczne pokazują, że co czwarte gospodarstwo domowe w Stanach Zjednoczonych, tu jesteśmy jeszcze dalej, i Stany Zjednoczone nie są aż tak dotknięte kryzysem energetycznym jak my w Europie, no bo wiadomo, że mają własne zasoby, sytuacja jest inna, ale cała sytuacja rynkowa powoduje, że co czwarta amerykańska rodzina, ma opóźnienia w płaceniu rachunków za energię, co jest rekordowym wynikiem w historii Stanów Zjednoczonych. A jeszcze raz powtórzę, oni mają taki cień tego kryzysu, który jest w Europie. Przecież oni są, można by powiedzieć, w zupełnie innej sytuacji. Więc naprawdę tak mówiąc, to ten kryzys energetyczny się rozlewa. To nie jest tylko kwestia Unii Europejskiej. Chociaż tutaj ze względu na ETS to jest szczególnie mocno widoczne, ze względu na uzależnienie europejskiej, niemieckiej, holenderskiej gospodarki od importu gazu z Rosji, to jest bardzo mocno widoczne. I tak naprawdę tu trzeba szukać bardzo radykalnych zmian. Być może to zawieszenie systemu ETS. Ja się z przedmówcą zgadzam, że Komisja Europejska sama z siebie nie wystąpi z taką ideą, z takim pomysłem, trzeba to wymuszać czy wynegocjować, no to wydaje się dzisiaj koniecznością.
No na razie Ursula von der Leyen zwróciła uwagę, że potrzebna jest pilna interwencja w sprawie cen energii elektrycznej i zwołano na 9 września nadzwyczajne spotkanie ministrów energii. Część krajów chce rozmawiać w trakcie tego spotkania o wprowadzeniu limitów cen prądu i gazu. Zobaczymy, jak to wszystko będzie wyglądało.
Ale ja przepraszam, tu wpadnę w słowo. No to nie może być tak, że generujemy koszty między innymi przez te uprawnienia do emisji CO2, a potem firmy energetyczne czy dystrybucyjne, bo to jeszcze zależy, gdzie będą te limity, czy u producentów, czy w dystrybucji.
Może mają limity w ETS-ach cen.
Klasyczny komunistyczny mechanizm, gdzie tak generujemy kryzysy, z którymi potem walczymy.
I bohatersko je przezwyciężamy.
Tak jest.
I zmieniamy temat. Maleje popyt na półprzewodniki. Tymczasem ich produkcja ruszyła pełną parą po przerwie spowodowanej pandemią. Magazyny zaczynają się przepełniać, informuje agencja Bloomberg. W związku z tym producenci chcą ograniczać produkcję. Spada zapotrzebowanie w tej chwili na półprzewodniki. To jest dosyć interesująca sytuacja, bo ja myślę, że jeszcze ze 2 tygodnie temu mówiliśmy o samochodach gdzieś stojących, nowych, których nie można kupić, bo one czekają na specjalne chipy i wielu, wielu takich innych sprawach. W związku z tym oczywiście ceny tych samochodów, zwłaszcza na rynku wtórnym, poszybowały. No a teraz się okazuje, że spada zapotrzebowanie. Dlaczego tak się dzieje i do czego to wszystko może doprowadzić?
Nie wyciągajmy zbyt daleko idących wniosków od tej dosyć jednostkowej informacji, bo to jest bardzo świeże. Za chwilę może ta sytuacja się zmienić, więc ona jest rzeczywiście zaskakująca, ale też pokazuje po raz kolejny, jak niefrasobliwe jest lokowanie w jednym miejscu na świecie, w tym całym globalnym łańcuchu dostaw różnych produkcji, które potem stają się monopolami i od których potem wszyscy zależymy. Ja myślę, że jeszcze potrzeba troszeczkę czasu, żebyśmy mogli to skomentować, czy coś się już stało, czy tylko to jest chwilowe jakieś tąpnięcie, bo takie rzeczy też niestety są możliwe.
Z jednej strony się zgadzam, natomiast z drugiej strony ja tak analizuję też ceny surowców i tego, co się dzieje w ostatnim czasie. No więc jeżeli popatrzymy na ceny ropy, one gdzieś tam są fluktuacje, natomiast ta cena jest już daleka od rekordów sprzed kilkunastu tygodni, więc no możemy się cieszyć jako kierowcy, ale to jest postrzegane jako oznaka pewnego spowolnienia. Jak patrzymy na ceny miedzi, dzieje się dokładnie tak samo. Te ceny są na względnie wysokim poziomie, ale są znacznie niższe niż kilkanaście miesięcy temu. Jeżeli popatrzymy na ceny złota, nawet złoto jest dalekie od rekordowych notowań. I jeżeli jeszcze do tego dołożymy półprzewodniki, które rzeczywiście nagle się pojawiły, to można tak, no niestety trochę spekulować, że to spowolnienie nas czeka, że zakupy, największe firmy, najwięksi producenci odkładają trochę zakupy surowców, odkładają zakupy tych półprzewodników. Natomiast ja się zgadzam z jedną uwagą, którą tutaj jakby zasygnalizował mój przedmówca, a mianowicie tutaj tak naprawdę zastanawiam się, czy nie mieliśmy do czynienia z pewnego typu medialną histerią, bo te półprzewodniki to przez pół roku się okazywało, że cała gospodarka światowa prawie jest zablokowana, że nic nie można wyprodukować, a teraz po kilku tygodniach pierwsze uspokajające sygnały z niemieckiej gospodarki czy niemieckich firm motoryzacyjnych były mniej więcej w kwietniu, że już się poprawiła dostępność. Teraz minęły 3-4 miesiące i nagle się okazuje, że tych półprzewodników jest za dużo. Myślę, że media też czasami trochę przegrzewają pewne tematy, natomiast tak czy inaczej ja się obawiam, że to może być taki jeden z symptomów pewnego spowolnienia gospodarczego, ale czy tak będzie? No trzymajmy kciuki, żeby tak nie było.
Myślę, że możemy się spodziewać niestety tąpnięcia, spowolnienia, dlatego że kończą się wakacje, szczególnie tu w tej naszej części świata, w naszej części Europy. Myślę, że zacznie się duże oszczędzanie. Ta zima, która się zbliża, te niezbędne wydatki, które będziemy musieli ponieść na opał, na przygotować się do kosztów energii. Myślę, że do Bożego Narodzenia, po wakacjach, które były bardzo wypasione, plaże pełne, stacje paliw pełne, czy paliwo
restauracje było 8 zł, pełne, tak.
czy po 6,50 to ten, widzę paragony na Facebooku, ludzie publikują, że tu 2000 gdzieś w knajpie zapłacili, ale zapłacili. Więc obawiam się, że teraz niestety rynek wewnętrzny może bardzo ciężko to przeżyć, bo zaczniemy po prostu oszczędzać pieniądze i do Bożego Narodzenia myślę, że może być bardzo nieciekawie.
To teraz jeszcze na koniec rynek pracy. Tylko co siódmy Polak jest zadowolony i zaangażowany w wykonywaną pracę, informuje Personal Service, komentując wyniki badań Instytutu Gallupa. W tegorocznym badaniu zaangażowanie w pracę zadeklarowało zaledwie 14% Europejczyków. To najniższy poziom na świecie i także tylko 14% Polaków wykazuje zaangażowanie w pracę. Jesteśmy tutaj na 25. miejscu na 38 zbadanych krajów. Najgorsze w Europie nastawienie do pracy mają mieszkańcy Włoch i Francji, gdzie odpowiednio tylko 4,6% osób mówi o entuzjazmie związanym z pracą. Co się stało i z czego to wynika? Za mało ludzie jako zarabiają, czy organizacja pracy leży?
Jako związkowiec uważam, że powinniśmy bardzo mało pracować i okrutnie dużo zarabiać, ale tak nie żartując sobie, w Polsce zawsze gigantycznym problemem jest było zarządzanie, było takie organizowanie pracy, aby zwiększać produktywność. Myśmy wszędzie wykazywali, że Polak jest niezwykle wydajny, ale musi przekroczyć polską granicę. W Polsce spawacz, na przykład to jest porównanie ze stoczni, ale myślę, że ono w wielu innych dziedzinach też takie zjawisko występuje. W Polsce w czasie zmiany spawacz musiał 15-kilogramową szpulę drutu wyspawać. W Norwegii 5-kilogramową w 2 dni. I tam zarabia kilkukrotnie więcej niż w Polsce. Więc widać, że tu są gigantyczne problemy po stronie właśnie tej produktywności, wyposażenia miejsc pracy, dobrego zarządzania. To jest, myślę, główny kłopot, który marnuje ten entuzjazm i to zaangażowanie. A społeczeństwo im zasobniejsze, tym jest bardziej, tym mniej daje sobie narzucać pewne niedobre sposoby pracy.
Kiedyś usłyszałem takie zdanie, że większość polskich firm, czy znacząca część polskich firm działa w takiej kulturze folwarku, tak? Czyli jest pan i tak naprawdę bardzo źle traktuje całą resztę, że nie ma kultury zarządzania, nie ma dialogu nie tylko z szeregowymi pracownikami, ale nawet z kadrą średnią, że bardzo często właściciel wie najlepiej bez względu na to, jak jest naprawdę. Widać także było, jak powstawały filie czy oddziały zagranicznych firm. Opisywano, że to, co się działo na przykład w bankach z kapitałem zagranicznym, to tam na rodzimym rynku nigdy by nie przeszło, a w Polsce sobie pozwalano, wprowadzając bardzo dziwne zasady, bardzo dziwne metody rozliczania pracy. I to chodzi oczywiście nie tylko o bankowość, ale chodzi o bardzo wiele sektorów gospodarki. I myślę, że teraz tak naprawdę ten brak zaangażowania, no to jest zapłata za lata tego, w jaki sposób traktowano pracowników. Tak naprawdę bardzo przedmiotowo, nie było prawdziwego dialogu społecznego. I teraz w momencie, kiedy zmieniła się jednak sytuacja na rynku pracy, miejmy nadzieję, że ona nadal będzie dobra, no to nagle się okazuje, że właściciele firm czy zarządzający są zdziwieni, że nie ma takiego zaangażowania pracowników. No to jest pytanie, człowieku, popatrz 10 lat do tyłu, 15 lat do tyłu, jak się zachowywałeś wtedy, kiedy była inna sytuacja na rynku pracy, a pamięć pracowników, pamięć taka związana z instytucją jest bardzo długa i jest bardzo mocna, więc tak naprawdę...
Pamiętajmy też, że wielu z nas było za granicą, pracowało w różnych miejscach.
I poznaliśmy inną kulturę, prawda?
Jak to się robi na zachodzie, w cudzysłowie, i dzisiaj nam to iskrzy. No, staliśmy się bardziej asertywni wobec pracodawców, chcemy spokojniejszego życia i jeżeli pracodawca nie potrafi tego entuzjazmu wykrzesać, to my go sami nie dajemy, bo gdzie indziej są nasze cele, gdzie indziej lokujemy nasze...
To prawda, ale jest jeszcze jeden element. Bo ja myślę, że te badania dotyczące pracy, one tak naprawdę w niepokojący sposób oddają generalnie nasz stan psychiczny. My jesteśmy jako nawet, no, nawet w skali Europy po 2 latach pandemii, jesteśmy po 0,5 roku wojny. Teraz mamy inflację. Inflacja u bardzo wielu osób budzi bardzo poważne obawy, co będzie jutro, czy coś kupię, czy czegoś nie kupię.
Proszę, martwimy się o zimę, która nadchodzi.
Martwimy się o zimę, która nadchodzi. Proszę zobaczyć, jak łatwo było wywołać panikę na rynku cukru. Tak naprawdę nic się nie wydarzyło, a nagle zaczęliśmy wykupować. Przez tydzień czy dwa były kłopoty z kupieniem towaru, który jest w magazynach. To pokazuje, że jesteśmy bardzo zdenerwowani w ogóle jako społeczeństwo i myślę, że jakbyśmy dzisiaj zapytali o nastroje w bardzo wielu sferach, nie tylko w sferze związanej z pracą, to by się okazało, że te nastroje nie są najlepsze i ja tak czytam te badania o pracy.
I więcej już na ten temat nie porozmawiamy, bo czas nam się niestety skończył. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Artur Kiełbasiński, redaktor naczelny Dziennika Bałtyckiego, Marek Lewandowski, rzecznik Solidarności. Program realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękujemy bardzo i do usłyszenia.
Do usłyszenia.
Dziękuję, do usłyszenia.
Ludzie i pieniądze w Radiu Gdańsk.